Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Dariusz Denisiuk. Zapraszam dzisiaj Państwa do wysłuchania audiobooka charyzmatycznego i kontrowersyjnego mówcy ojca Fabiana Błaszkiewicza. Audiobook wydany przez wydawnictwo fonograficzne M.O. Records. Jestem legendą, taki jest tego tytuł, lekcje świętego Józefa Egipskiego. Czytamy: kryzysy życiowe, kryzysy zawodowe, porażki, zwątpienia, potknięcia. Jak sobie radzić w ciężkich chwilach, na czym budować wiarę w przyszłość? Życiowe rekolekcje Fabian Błaszkiewicz oparł o losy Józefa Egipskiego. 13 lat życia Józefa obfitowało w skrajne doświadczenia. Zdradzony i sprzedany do niewoli przez własnych braci, trafia do obcego kraju i mimo wszystko zostaje zarządcą majątku Potifara. Wówczas jego żona oskarża go o gwałt i wtrąca do więzienia. Ojciec Fabian pokazuje, jak przekuć nawet takie porażki w sukces. Jak stać się przywódcą, dobrym szefem, jak szlifować swoje talenty, a nawet jak zarabiać pieniądze. Możemy brać przykład z Józefa, bo potrafił tak wykorzystać każdą sytuację, że stał się zarządcą Egiptu, czyli de facto całego ówczesnego świata. Audiobook został nagrany w czasie rekolekcji dla biznesmenów, a poleca go sam Roman Kluska, przedsiębiorca, były właściciel Optimusa, jak Józef niesłusznie oskarżony i wtrącony do więzienia. Powiedział on, że przez 60 lat swojego życia dochodził do tego, czego dowiedział się, słuchając przez 2 godziny audiobooka Jestem legendą. Płyta zawiera zestaw ćwiczeń, które specjalnie do niej napisał Fabian Błaszkiewicz. Mają one pomóc wykorzystać nauczanie w życiu, przekuć kryzysy w sukces, odnaleźć cel życiowy, pomnażać talenty, a wszystko w świetle Słowa Bożego. Serdecznie zapraszam do wysłuchania.
Tytułem wstępu, bo ja się masą rzeczy w życiu zajmowałem i zajmuję dalej. Nie zamierzam tego wszystkiego wam tutaj przedstawiać. Tylko dlaczego połączenie finanse, być może, że w ogóle szerzej mówiąc polityka finansowa, przedsiębiorczość, prowadzenie biznesu i Biblia i jeszcze zakonnik. Zanim ja się nawróciłem, bo to nie było tak, że zawsze byłem bardzo jakimś pobożnym człowiekiem, wręcz przeciwnie, byłem bardzo niepobożnym. W pewnym momencie dopiero się nawróciłem, ale zanim się nawróciłem, miałem firmę swoją. Jedną z pierwszych w wolnej Polsce po okrągłym stole. Ja jeszcze ten biznes miałem w latach, kiedy były stare pieniądze, dlatego ja się zawsze śmieję, że jak pierwszy milion trzeba ukraść. W pierwszym miesiącu naszej działalności zarobiłem na rękę 2,5 miliona. Okay? Na rączkę. Że to na dzisiaj to by było 250 zł, to pomijam, no ale... Ale było. Ja założyłem tę firmę, jak miałem 18 lat. Zrezygnowałem ze szkoły. Byłem wtedy w 3. klasie liceum. Wtedy były 4 klasy liceum. 8 klas podstawówki, 4 klasy. Byłem w 3. klasie liceum i stwierdziłem, że o co w ogóle chodzi. W związku z tym musiałem maturę później zdawać. Rok później niż wszyscy koledzy z mojej klasy. Bo się okazało, że jak wylecisz z systemu edukacyjnego, to się musisz zacząć naprawdę uczyć. Tak więc byłem przedsiębiorcą. Musiałem się uczyć na serio. A później się nawróciłem i dopiero wtedy wstąpiłem do jezuitów. Czym się ta nasza firma zajmowała, co wam teraz nie będę opowiadał, ale przez całe życie zakonne masą rzeczy się zajmowałem. Byłem nauczycielem i wychowawcą dzieciaków w szkole i w Polsce i w Irlandii. Pracowałem jako trener rugby. Mam po temu posturę odpowiednią, a jeszcze kiedyś miałem jeszcze lepszą. Działałem jako muzyk. Dlatego, że przez długi czas w sercu moim, zresztą nadal mam wszystkich artystów i szczególnie ich nawracanie mi leży na sercu, to nie znaczy, że to jakoś na siłę robię. Ale w związku z tym też sam się muzyką zajmowałem dość poważnie. Pracowałem na odwykach, bo później się zająłem młodzieżą uzależnioną od rozmaitych rzeczy. Również byście się zdziwili, od czego ludzie są w stanie się uzależnić. Bo to nie tylko chodzi o substancje psychodynamiczne, nie tylko o narkotyki, ale na przykład wyobraźcie sobie od skakania z bloku na główkę. Prawie że. Teraz pracuję z młodzieżą w Nowym Sączu. Niektórzy mówią, że z trudną młodzieżą, ale jaka młodzież dzisiaj jest łatwa, ok, więc z normalną młodzieżą pracuję. I od jakiegoś czasu, wiecie, z różnych powodów, raz dlatego, że sami do mnie przychodzą, dwa dlatego, że widzę, że potrzebują tej pomocy, pracuję z biznesmenami, z przedsiębiorcami, z firmami całymi, z indywidualnymi osobami. Pewne rzeczy są nawet bardzo nowoczesne, okazuje się, że wcale nie są aż tak bardzo nowoczesne, są znane. W kościele są świetnie znane, a przynajmniej w tych bardziej oświeconych kręgach kościelnych, a wiele z tych praw, które dzisiaj nagle ludzie, myślałbym to, że otwierają, okay, i się podniecają, że wow, Ameryka odkryta, no okazuje się, że są najbardziej podstawowymi prawami opisanymi w Biblii. I to nie tylko opisanymi, że istnieje takie prawo, ale też opisanymi co do szczegółów, a więc jak w szczegółach stosować dane prawo, jak w szczegółach podchodzić do danej rzeczywistości, żeby ona funkcjonowała. Prawa, które nam się wydają niezachwiane, są do zachwiania we wszechświecie. Natomiast widzicie, prawa na przykład tyczące się dobrobytu osobistego, ja bym powiedział nawet dobrostanu, bo tu nie chodzi o dobrobyt jest rozumiany jako coś, co jest na zewnątrz mnie, a dobrobyt zewnętrzny bierze się z dobrostanu wewnętrznego. A więc prawa tyczące się dobrostanu, dobrobycia. Te prawa są opisane w Biblii i nie ma dowodu, żeby ktokolwiek, kiedykolwiek w historii dziejów zdołał je zakłócić. Jak Bóg je ustanowił, tak nawet Pan Jezus, który wiele cudów czynił, w tym wypadku tych praw nie zakłócał. To nie chodzi o jakieś tam ogólne prawo, bo na przykład jest prawo, które ja nazywam prawem mnożenia, a mianowicie dawajcie, a będzie wam dane. Do tego prawa jeszcze wrócimy, ale to jest, no, to jest prawo uniwersalne. Tak? Ono ma swoje konkretne zastosowania, co to oznacza, kiedy jaki rodzaj dawania przynosi jaki zwrot. Na przykład jest taki rodzaj dawania, który przynosi 7-krotny zwrot. I to szybko. Do roku. Napujesz, dajesz stówkę, dostajesz z powrotem 8, ponieważ twoja stówka wraca plus tego 7. Macie taki biznes? A ja mam. I nie jest to kościół katolicki, żeby to było jasne, no nie? I nie chodzi o tacę. Ktoś zadał mi pytanie, że skoro tak, to czy na przykład prawo budowlane jest też w Biblii? No wiesz, że ogólnie akurat to mnie za specjalnie nie interesowało, ale mówię, że jest parę istotnych odniesień, no ale konkretnych, mówię, no konkretnych, na przykład jakie? No to mówię, na przykład takie, Biblia mówi bardzo wyraźnie, nigdy nie bierz pożyczki pod budowę domu. Możesz wziąć pożyczkę na gotowy dom, który już stoi, który ty możesz podejść do niego, kopnąć, pocałować, ugryźć tynk. Okay? Możesz wziąć pożyczkę. Jak potem wiesz, co potem będziesz robił z tym domem. Tak mówi Biblia. Ale jeżeli ktoś ci mówi, że ci wybuduje dom, pożyczysz pieniądze i mu dasz te pieniądze, no chciałem pokazać głupi gest, okej? Okay? To mówi Biblia. Okay? To jest prawo, które zostało zanotowane 4,5 tysiąca lat temu. Dzień dobry. I ci mówią, a piszą tam coś o deweloperach? No tak, jasne. Oraz jeszcze o banku AIG po prostu i o jego sławetnym upadku. Oczywiście, że nie. I pewne prawa trzeba przestosować, to znaczy zrozumieć, o czym mówi Biblia. Okay, teraz jak to prawo odnosi się do dzisiejszej sytuacji. Biblia jest bardzo sceptycznie nastawiona do oszczędzania. Okay? To nie znaczy, żeby nie oszczędzać, albo żeby być rozrzutnym, albo żeby głupio myśleć, ale do oszczędzania jest bardzo sceptycznie nastawiona. Tylko tak, żeby troszeczkę inspiracji popłynęło, przypomnijcie sobie przypowieść o talentach. Okay? Ten, który zaoszczędził, został potępiony. Został nazwany sługą gnuśnym, czyli leniwym i złym. Chociaż zabezpieczył pieniądze, które dostał. Znów, w tamtej historii to, co on zrobił, mianowicie, bo on wziął ten jeden talent. Pamiętacie przypowieść o talentach? Jeszcze do niej też mam nadzieję, że w pewnym momencie dojdziemy. Ale wziął jeden talent, drugi sługa dostał dwa talenty, a trzeci pięć talentów, tak? I teraz tamci ze swoimi talentami natychmiast ruszyli na rynek, zaczęli nimi obracać tak, że je pomnożyli i mieli drugie tyle. Ten jeden wziął swój talent, a teraz jeszcze zrozumcie, że talent to jest bardzo konkretna i potężna liczba pieniędzy. Okay? Praca, rozumiecie, dzisiaj wykwalifikowanego, ale fizycznego robotnika, płaca jego 12-15-letnia. To no ile? No przynajmniej tam wychodzi za ćwierć miliona, nie? Czy pół miliona? Pół miliona. Pół miliona 600 tysięcy, coś takiego. Zobaczcie, jak facet dostał wtedy jeden talent, to nie znaczy, że dostał, bo niektórzy tak to pokazują, tak samo na rysunkach jakiejś Biblii dla dzieci, no nie? Że dostał pieniążka i on teraz, no co ma z tym pieniądzem? No to zakopał w ziemi, no i cóż, ja bym też tak zrobił, nie? Idę. Albo dał na tacę i to dobra, do widzenia. Tymczasem, jak powiecie, jeden talent to była szyna sztabek złota. A więc jeden talent złota to już jest konkretna kwota do inwestycji. A ten co zrobił? Owinął to złoto, które dostał, w płótno i zakopał w ziemi. Gdyby nie owinął, to jest jeszcze inna historia. Nie? Dlatego, że to była konkretna kategoria w Izraelu, konkretna kategoria ekonomiczna. Gdyby nie owinął tego złota, to by to znaczyło na przykład dla złodzieja albo dla przypadkowego odkrywcy, zakopał to złoto tutaj nie jego właściciel. W związku z tym, jak se znalazłeś, to możesz wziąć. Ten owinął swoje złoto w płótno, zakopał do ziemi, to oznacza, w ten sposób zadeklarował wobec całego świata, wobec Boga i wobec prawdopodobnie jakichś świadków, że on tym złotem się opiekuje. Gdyby ktoś to złoto przez przypadek odkopał, odnalazł, musiałby wiedzieć, że jest jakiś właściciel tego złota, jest jakiś strażnik i jest ktoś, kto będzie ścigał ewentualnego złodzieja. Czyli, zauważcie, to oznacza, że ten facet nie dość, że miał złoto, to jeszcze do niego dokładał. Bo zakopał je w ziemi i teraz nie sądzę, żeby on tam spał na tym złocie 24 godziny na dobę. Tak? Czyli prawdopodobnie wynajął jakiegoś strażnika. Albo wykupił tą ziemię, na której to złoto zakopał i zapłacił komuś, kto pilnował tej ziemi następnie, żeby tam nikt nie wlazł. Jak wrócił jego pan, odkopał i mówi, proszę bardzo, to jest twoje. Teraz zauważcie, czy jak dzisiaj w pewnych systemach oszczędzania, choćby takich typowych, jak na przykład oszczędzanie w banku, jeżeli ktoś odkłada pieniądze do banku i one mu tam narastają, załóżmy, że to jest jakiś świetny bank i tam jest 5%, okay, to czy to nie jest dokładnie taka sama sytuacja? Teoretycznie on niby zarabia, nie? Ale praktycznie traci. Więc jeżeli ktoś tak postępuje, po prostu sam siebie okrada, a Biblia go nazywa sługą gnuśnym i złym. Już nawet nie wobec Boga, tylko wobec samego siebie. Otóż, chciałbym, żebyśmy się w czasie tego naszego dwudniowego spotkania oparli przede wszystkim, i zaraz wyjaśnię dlaczego, na historii Józefa Egipskiego. Po pierwsze z powodu osobistego, po drugie z powodu globalnego. I powód osobisty, i globalny, nazwę jednym słowem, mianowicie krach. Bo chcecie czy nie chcecie, przyjdą wcześniej czy później na was próby w życiu osobistym, które też możemy nazwać krachem, i tylko i wyłącznie Józef, że tak powiem, komplementarnie pokazuje, w jaki sposób przez taką próbę przejść. Józef siedział w więzieniu, Józef był niesłusznie oskarżony o gwałt, Józef został okradziony z wszystkiego, co miał, Józef został zdradzony przez swoich najbliższych, przez rodzonych, no może nie przez, no prawie że rodzonych braci. Został porzucony, był w niewoli i mimo tego udało się mu stać najpotężniejszym człowiekiem na świecie. Dlatego ta historia, myślę, powinna was zainspirować. Najpierw w życiu osobistym, ale też po drugie, bo o to idzie, że w tej historii pojawiają się również, to jest zupełnie sam początek Biblii, Księga Rodzaju, więc tam jeszcze nie ma rozwiniętych tych praw, potem sobie możemy to uczynić, ale już tam znajdują się zadatki, prawidła, porady od Boga wprost pochodzące, w jaki sposób postępować w obliczu kryzysu ekonomicznego również, który zwykle się zamienia w kryzys wszelkiego rodzaju. Kryzys rodziny, kryzys moralny, kryzys etyczny. Jak jeszcze przechodzi wojna, to jest w ogóle kryzys wszystkiego. Żeby było jasne, co się stało w życiu Józefa. Zdradzili go bracia, chcieli go zabić. W sposób ostateczny go wyrzucili ze swojego życia i również go wyrzucili z jego własnego życia. Sprzedali go kupcom madianickim, czyli Arabom, którzy zarabi w ramach handlu egzotycznymi tam swoimi materiałami, wędrowali do Egiptu, a ci jak przybyli do Egiptu, od razu jego też, skoro go kupili, to był ich towar, więc go też jako dobry towar sprzedali Potifarowi, urzędnikowi Faraona, który był dowódcą straży przybocznej Faraona, człowiekowi bardzo surowemu. Teraz się dopiero zaczną historię. Otóż to, co za chwilę, bo o tym, co się działo z Józefem, kiedy został zakuty w kajdany i szedł przez pustynię, jak jeden z wielbłądów arabskich, o tym Biblia w ogóle nie mówi. Ale z dalszej części historii możemy wywnioskować, po prostu z prawdopodobieństwem do 99,99%, co się wydarzyło z nim w trakcie, kiedy w ciągu tych paru tygodni, bo to prawdopodobnie były jakieś 2-3 tygodnie, kiedy szli przez Półwysep Synajski cała ta karawana do Egiptu, a on tam jako niewolnik. Otóż Józef miał dwa wyjścia. Jedno dosyć oczywiste, a mianowicie się załamać, i przypuszczam, że mógł mieć taki moment parę dni, kiedy się załamał. Ale ponieważ on był niewprawiony do tego, co się działo na pustyni, on nie był za bardzo wprawiony w ogóle do tego, żeby wędrować po całkiem żyznych stepach Kanaanu, a co dopiero po Półwyspie Synajskim, więc ponieważ był niewprawiony, to on by po prostu umarł. Oni poili wtedy, zresztą do dzisiaj tak jest, jakby ktoś z was wpadł w niewolę jakichś beduinów, to jest do dzisiaj tak samo, że niewolnika się poi tak samo jak wielbłąda, czyli prawie w ogóle. Tylko jak widać, że już zdycha albo że opóźnia karawanę, to wtedy mu się daje trochę wody. Jak potem znowu zdycha, to się go zostawia, żeby go zjadły węże czy tam jakieś szakale pustynne. I to wszystko. Musiało się coś stać z Józefem, że chciało mu się tam wtedy włóczyć noga za nogą i dojść do Egiptu. Pytanie brzmi, co się stało? Tych parę tygodni tam na Półwyspie Synajskim ja nazywam lekcją pierwszą Józefa Egipskiego. Okay? Otóż wszystko to, co się wydarzyło, te dobre rzeczy, które wydarzyły się w jego życiu, jak i złe rzeczy, które wydarzyły się w jego życiu, Józef musiał sobie poskładać, ponazywać i znaleźć w nich sens, albo by umarł na tej pustyni. To po pierwsze, a po drugie musiał odnaleźć Boga, prawdziwego Boga, a nie udawanego Boga. Boga, który mu udzielał siły, a nie Boga, o którym się mówi, że jest i w którego się ponoć wierzy, ale z którym się nie ma żadnego kontaktu. Jak sobie sprawdzicie relacje ludzi, więźniów obozów koncentracyjnych, więźniów gułagu, więźniów amerykańskich żołnierzy uwięzionych w obozach Wietkongu, a więc te wszystkie najgorsze z możliwych historie, to zobaczycie, że dwie rzeczy i tylko dwie rzeczy chroniły ludzi. Pierwsza to było poczucie sensu w życiu, a druga to była wiara w Boga. Nikt nie wie, dlaczego tak jest. Te wszystkie opowieści, czy czasem jak macie jak wiecie, w filmach amerykańskich, jak pokazują tam jakichś bohaterów wielkich, którzy tam walczą, Pluton i jakieś tam historie, i ci, którzy byli najodważniejsi, ci przeżywają. To jest nieprawda. Poczytajcie sobie dokumenty, pamiętniki ludzi, którzy przeszli przez tego typu historie. Ci, którzy byli największymi chojrakami, zwykle dlatego nimi byli, bo wiedzieli, że szybko skończą. Znaczy, chojractwo to jest rodzaj desperacji w życiu. Desperacji, która jest bardzo, bardzo bliska rozpaczy. A więc coś, co często wygląda na wielkie akty odwagi, chociaż w zasadzie nikt później nie pamięta, o co chodziło w tej odwadze. Jedyne, czym są, to usprawiedliwionym samobójstwem. Mnie bardzo poruszyły wspomnienia paru żołnierzy z Wietnamu, którzy mówili, że ci ich koledzy, którzy najbardziej się popisywali, ale nie tak, w sensie, że opowiadali, jacy są odważni, tylko wykazywali się tą niby swoją odwagą, ci ginęli w pierwszych dniach. Przeżywali, ale bez honoru, ci, którzy się kryli po krzakach, którzy jak była strzelanina, to nawet karabinu do ręki nie wzięli, tylko się przysypali liśćmi. No ale ci przeżywali i wracali z Wietnamu z wielkimi traumami i później, wiecie, te leczenia tych wszystkich psychiatryczne, tych żołnierzy po Wietnamie w Stanach Zjednoczonych, to są leczenia tych żołnierzy, którzy tam byli tchórzami. A nie tych, którzy tam jakiś masakr dokonywali, albo którzy byli wielkimi świadkami masakr. To jest kolejne hollywoodzkie przekłamanie. Tych się leczy do dzisiaj, dlatego że mają tak potworne poczucie winy w sobie. Natomiast była jedna kategoria żołnierza, mianowicie żołnierz, który znajdywał w tym wszystkim sens, to po pierwsze, i po drugie żołnierz, który się modlił. Ci żołnierze zwykle wychodzili, nie wszyscy oczywiście, to nie jest tak, ale ci żołnierze wychodzili cało z opresji, bardzo często. Jak sobie na przykład chcecie poczytać wspomnienia naszych żołnierzy spod Monte Cassino, wiecie dobrze, że wszyscy żołnierze świata szturmowali Monte Cassino i nikomu się nie udało. Nasi wcale nie byli najlepsi. No i my dzisiaj chcemy, jak śpiewamy Czerwone Maki na Monte Cassino, teraz żeby to było jasne, ostatnią płytę, którą żeśmy nagrali, to była płyta pod tytułem Piosenki naszych żołnierzy. Jednym z najmocniejszych kawałków na tej płycie, według mnie, w który ja najwięcej pasji włożyłem i miłości, taka jest prawda, to jest właśnie utwór Czerwone Maki na Monte Cassino. Teraz, jeżeli o tym mówię, to zrozumcie, mam najwyższy szacunek do naszych żołnierzy. Okay? Niemniej, nie wierzę w to, bo oni sami nigdy nie chcieli, żeby w to wierzyć. Posłuchajcie sobie przemówień Andersa, innych naszych dowódców z tamtego czasu, ale też, mówię, wspomnienia szeregowych żołnierzy. Oni sobie doskonale zdawali sprawę z tego, że nie są najlepszym wojskiem na świecie. Że nie mają najlepszego wyszkolenia na świecie, bo z nich nawet połowa to nie byli zawodowcy. To byli amatorzy, którzy po prostu przyłączyli się do wojska, bo za waszą i naszą wolność. No i tyle. Nie mieli wcale uzbrojenia jakiegoś świetnego, no bo myśmy byli tak, dozbrajani raczej niż uzbrajani. Dlaczego w takim razie tylko naszym się udało zdobyć tamten szczyt, co było prawie niemożliwością? Właśnie dlatego, że nasi, rozumiecie, mieli pierwszą rzecz. Tą, którą później gdzieś nam zniknęła w tym kraju. Bóg, honor, ojczyzna. No i na początku Bóg. Jak jest Bóg, to jest sens w całym tym wydarzeniu. Nawet jeżeli zginiemy, to będzie w tym sens. Ale my nie idziemy tam, żeby zginąć. Bo gdyby tak się stało, to by wtedy to nie miało sensu. No i więc mieli wiarę, przez wiarę w Boga, mieli wiarę w sens tego wydarzenia. W tego, że nagle im dowódca mówi, idziecie tam, gdzie do tej pory przed wami tysiące żołnierzy zostało zmasakrowanych i macie tam wejść. Drugie, honor oraz honor nie tylko osobisty, ale honor jako grupy, a więc lojalność wobec pozostałych. To jest to, dlaczego oni tam wleźli. Rozumiecie? Oni akurat o ojczyźnie, co jest najciekawsze, o ojczyźnie akurat oni tam najmniej pamiętali. To nie był moment, żeby pamiętać o Polsce, gdzieś tam Dzięcielina pała i tak dalej, okej? I Litwa ojczyzna moja, jeszcze nie wiadomo co. Oni tego w ogóle w głowie nie mieli. Nawet sobie zapomnieli o tym, że z ziemi włoskiej do Polski. Bo oni wcale nie wiedzieli, czy oni z tej ziemi włoskiej dojdą do Polski. Tam dla nich Polską, i to było kiedyś świadectwo, które mnie bardzo uderzyło, tam dla nich Polską był drugi żołnierz, który był z Polski, który się żegnał w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, który był na tej samej mszy, ten sam sakrament przyjął i później z pozostałymi lasu na tą górę. To była Polska. Wielu z nich mówi, to była moja ojczyzna. Moja ojczyzna to był Franek, który szedł po mojej prawej stronie. Po lewej nikt nie szedł, bo była skała. Mówi, to była moja ojczyzna. No i Bóg. A teraz na naszych rządowych budynkach mamy napisane co? Gabinet premiera, honor i ojczyzna. Bóg się zgubił. No to jak nie ma Boga, to macie taki honor jak i ojczyznę. Po to ten wstęp, żeby dla was było jasne, co się stało w życiu Józefa. Od samego początku wszystko, cokolwiek zrobił, te wszystkie rzeczy, o których ja wam mówiłem, że w życiu on zrobił, inni jemu zrobili, włącznie z tą najświeższą raną, którą w sobie miał, okay, musiał poddać pod Boży osąd. Musiał albo uwierzyć, że wszystko, cokolwiek się wydarzyło w jego życiu, ma sens i do czegoś zmierza, albo nic nie ma sensu, a wtedy nie ma sensu dalej żyć, tylko po prostu wystarczy klęknąć, powiedzieć poddaję się i zdechnąć i zamienić się w szkielet na pustyni. Ja troszeczkę wyskoczę, że tak powiem, przed szereg, ale wam zacytuję Józefa, który w 45 rozdziale Księgi Rodzaju, to już jest, bo troszeczkę przeskakując całą historię, Józef, chociaż teraz jeszcze bardziej szczegółowo temu jeszcze przyjrzymy, ale Józef najpierw został zarządcą u Potifara, mimo że był jego niewolnikiem, także był w zasadzie ważniejszy od samego Potifara w jego własnym domu. Później był zarządcą całego więzienia, do którego trafił niesłusznie oskarżony jako więzień. A później trafił na dwór Faraona i sam Faraon zamianował go zarządcą całego Egiptu, a więc w zasadzie dał mu wtedy cały ówczesny świat do ręki. Faraon mu powiedział, jedynie tytułem królewskim będę cię przewyższał. Ale prawda była taka, że Faraon miał tytuł Faraona i wszystko miał w tyłku. A zarządzanie całym Egiptem przypadło w udziale Józefowi. Józef od początku wiedział, że tak będzie. Zaraz jeszcze wam wyjaśnię na jakiej podstawie, ale później też dowiedział się, że jeszcze głębszy był tego wszystkiego sens. Że nie chodziło tylko o jego wywyższenie. I na końcu jego bracia, zgodnie z tym, jaką miał wizję na początku, jego ojciec, jego matka pojawiają się u niego, myśląc, że on jest w zasadzie jakby takim wicefaraonem i nie rozpoznając w nim swojego syna ani brata, pojawiają się u niego i oddają mu pokłon, dokładnie tak jak to mu się przyśniło, a on później dopiero się przed nimi ujawnia i przerażonym całkowicie, że teraz ich zgładzi, tłumaczy między innymi, to jest 45 rozdział, koniec wersetu 5, mówi, teraz nie smućcie się i nie wyrzucajcie sobie, żeście mnie sprzedali. Bo dla waszego ocalenia od śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami. Rozumiecie? Nie ma w nim ani odrobiny goryczy, ani odrobiny żalu do jego własnych braci, że go sprzedali. Mówi, dobra, rozumiecie, być może była jakaś inna możliwość. Może, nie wiem, powinni mu zapłacić za stypendium naukowe, żeby sobie wyjechał do Egiptu. No dobra, no ale akurat tak się stało, że miał durniów braci, sprzedali go i on mówi, tak, mówi, no nieważne, no. Nieistotne, dlatego że teraz rozumiem, a od początku to przeczuwałem, że Bóg to wszystko przygotował. Później to samo Józef powtarza w 50 rozdziale. Mówi, wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie. Bóg jednak zamierzył to jako dobro, żeby sprawić to, co jest dzisiaj, że przeżył wielki naród. To jest rozdział Księga Rodzaju, rozdział 50, werset 20. Znaczy, to się musiało zdarzyć już wtedy, kiedy szedł pustynią goły Józef do Egiptu, niczego przed sobą. Jedyne, co mógł przewidywać, to to, że tam, że albo umrze na tej pustyni, albo w tym Egipcie, jak tam dojdzie, to tam go zniszczą. Bo Żydów już wtedy tam nie lubili. Zresztą później, jak oni tam się osiedlili, to tym bardziej ich nie lubili. A jednak on mówi, nie, miałem sen, to wszystko ma sens. Teraz więc druga rzecz. No widzicie, jemu by nie było tak łatwo znaleźć sens w całej tej historii i spodziewać się, że ta historia dalej będzie miała sens, gdyby nie, uwaga, rzecz kluczowa, gdyby nie Boża obietnica. On miał dwa sny. Okej, popełnił błąd, że opowiedział o tych snach swoim braciom, bo to nie była wiadomość dla nich, i że opowiedział o tych snach swoim rodzicom, bo to nie była wiadomość dla nich. Miał sny, w których Bóg mu wyraźnie powiedział, że będzie wywyższony. Dostał obietnicę od Boga i on w tę obietnicę uwierzył. Teraz uważaj, nie ma na świecie ani jednej osoby, która by przyszła na ten świat bez Bożej obietnicy. Więc teraz pytanie moje do ciebie. Jaką obietnicę ty masz od Boga na swoje życie? I teraz, jak to powiedziała jedna dziewczyna wczoraj, jak jej o tym mówiłem, o tej Bożej obietnicy, bo ona mówi, ale ja nie pamiętam żadnej Bożej obietnicy. Czekaj. To, że ty nie pamiętasz, to nie znaczy, że masz, że nie masz. Może się usłyszała, tylko że się olała. Poszła. Ale po dwóch godzinach wróciła, dzwoni do mnie i mówi, czy mogę jeszcze raz ojcem powiem, możesz, dobra, co się stało? Mówi, dobra, przyznaję. Grałam z Bogiem w kulki. Co to znaczy? Nie, no dostałam obietnicę. Tylko właśnie. Odrzucałam ją od siebie. Nie chciałam w to uwierzyć. Bo jak ja mogę w coś takiego uwierzyć, że będę taka, taka i taka i mnie to bardzo by ucieszyło, ale jak ja niby tutaj z Sącza będąc zabełcza i co ja niby mam zrobić? Co się to interesuje? Jest Bóg na niebie, ty masz obietnicę w sercu. Jeżeli w tą obietnicę nie uwierzysz, no to kapujesz, czego się masz spodziewać w swoim życiu? Ja jak byłem młody, kapujecie, i w ten sposób ja rozpoznałem swoje powołanie. Jak byłem młody, mieliśmy swój dom z rodzicami, dobrze? Ja nie wiem, co mi strzeliło do głowy, ale pamiętam to jak dziś. Przeczytałem gdzieś u Stachury taki tekst, nie byłem nigdy strażnikiem ognia w domu moim. Tak on za mną chodził, że wreszcie go napisałem kredą na domu. Ojciec mnie tam oczywiście opitolił, dobra, niech będzie, to tak było napisane pod balkonem, na pustakach. On sobie obiecywał, że to zatynkuje i nigdy tego nie zatynkował. Kapujecie, że do dzisiaj ten napis tam widnieje? Ja później wyjechałem z domu, różne rzeczy robiłem i jak mnie zaczęło gnębić, bo to najpierw było przygnębienie, moje powołanie, kiedyś tam przyjechałem do domu, jak to zobaczyłem, mówię, nie, to jest niemożliwe. Bo mnie wtedy na początku 90. lat też się wydawało, że rozumiesz, no nie? Chałupa jak pałac, to jest coś, co ty musisz chcieć. A ja tego nigdy w życiu nie czułem. Jak sobie wyobrażałem tę chałupę jak pałac, to jedyne, co sobie mogłem wyobrazić, to taką dużą salę, kominek, ale nie zapalony, na środku stoi biurko, na tym biurku maszyna do pisania, bo jeszcze wtedy nie było mowy ze specjalnie o komputerach, więc miałem wyobrażenie maszyny do pisania i że piszę książkę tam na tym. No i sobie myślę, okej, to będę miał taką dużą salę, w której będę... Ale wreszcie to była taka zimna sala, że ja potem... Ja widziałem w sercu, w życiu ani pół strony nie napisał w takiej głupiej sali. Ale to było takie, to jest moja wizja tego domu, w którym ja chcę mieszkać. To była wizja niczego. To była wizja, że jak będziesz miał dużą chałupę, okej, to nic nie zrobisz. To taka była wizja. Ale się trzymałem tego kurczowo. Jak przyjechałem wtedy do domu, patrzę, nie byłem nigdy strażnikiem ognia w domu moim. Aha. To potem jeszcze wziąłem się za Ewangelię, otworzyłem, patrzę, a tam Piotr mówi, Pan Jezus mówi, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu do Królestwa Niebieskiego. To mnie zupełnie nie przejęło, bo to wcale nie jest tekst przeciwko bogatym, okej? Zaraz wam to wytłumaczę, jeżeli chcecie, ale to mnie zastanowiło, to było zaraz tam dalej. To Piotr mówi, no to jak tak jest, to jak my się zbawimy? To myśmy wszystko opuścili, żeśmy poszli za tobą, no i co? Bo Jezus mówi, to nie tylko o bogatych chodzi, to jest, wiecie, tylko Bóg sam może z tym poradzić. Mówi, no to my wszystko żeśmy zostawili, żony, dzieci, majątki, domy, pola i co? A Pan Jezus na to mówi, kto zostawił? Żonę, dziecko. No dobra, teraz nikogo nie wzywam do niczego, halo. Bo dla mnie ważniejszy był ten dom, że dom, majątek, pole, ten stokroć tyle w tym życiu otrzyma, i zbawienie wieczne w życiu przyszłym. To myślę, no to też, rzeczywiście, to ta durnota. To jak ja się zrezygnuję z jednej chałupy, to dostanę 100? No i widzicie, to jest jedna z moich tych rezydencji. Mam wszędzie na świecie. kilkudziesięciu krajach. Takie domy, co wy na to? Wszystko się sprawdziło. A zatem pierwsza rzecz, żebyście na swoją prawdziwą misję wpadli, to jest Boża obietnica. Jeżeli jest obietnica w twoim życiu, i szukajcie tego, nie? Nie puszczajcie Boga, rozumiecie? Chwyćcie Go za plery, za nogi, jak dzisiaj, jak te kobiety Pana Jezusa. Rozumiecie? Nie puszczę Cię. Dobra, pójdź. Co innego mam teraz do roboty, dziewczyno. Trzymaj Go za nogi i mówi, nie pamiętam obietnicy, przypomnij mi ją. Jaka była Twoja obietnica? Ona nie musi być, rozumiecie, ona nie musi być jakaś szczegółowa, ona nie musi być... Co to była za szczegółowa, jak ten mówi, że mój snop stał, a wasze snopy się pochyliły? No i co on to mógł wiedzieć? Ale on wiedział, że to oznaczy, że oznaczyło, że ja będę wywyższony. Nie ma takiej możliwości, nie mogę umrzeć, dopóki nie będę wywyższony. Trzecia rzecz. Mianowicie, zaufaj Bogu. Nie wierz w Boga. Znaczy wierz, okej. Okay. Ale istotniejsze w chrześcijaństwie nie jest wiara w Boga, że Bóg istnieje. Święty Paweł wręcz powie szokujące słowa. Mówi, demony też wierzą i drżą. Jeżeli ty wierzysz w Boga i nawet wyznajesz to ustami, każdy demon będzie musiał powiedzieć w piekle, że Jezus jest Panem. I łaski nie zrobi. Na Jego imię zegnie się wszelkie kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych i każdy język będzie musiał wyznać, że Jezus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Rozumiesz? To, że ty to wyznajesz, że stoisz w kościele i mówisz, wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, to ci zupełnie to diabeł może powiedzieć w piekle, rozumiesz? On nawet nie powie, że wierzę. No on powie, wiem, że jest Bóg Ojciec Wszechmogący, który stworzył niebo i ziemię. Wiem, że jest Syn Boży. Wiem, że jest Duch Święty. Wiem to wszystko. No i co z tego? Wie i się boi. Wie i drży. Chodzi o to, żeby wiarę w coś czy w kogoś zamienić w wiarę komuś. Wiarę w Boga pogłębić i zamienić w wiarę Bogu. Zaufanie Bogu. Jak sobie poczytacie klasyków biznesu, to ze zdumieniem odkryjecie, że większość bogatych ludzi na świecie wyznaje właśnie tę zasadę. O ile nie wszyscy. Jak ostatnio sprawdzałem listę 100 najbogatszych na świecie, to chyba 70 osób wprost podawało tę zasadę w różnych miejscach, w wywiadach i tak dalej, jako jedną z podstawowych, którymi się kierują. To jest Księga Przysłów i tak, to jest Księga Przysłów z Biblii, nie z żadnej innej książki, i tak, 100% najbogatszych ludzi na świecie podaje Biblię jako jedną ze swoich podstawowych lektur. Co niektórzy twierdzą, że nie mają zbytniej wiary w Boga, konkretnego, nie zdecydowali się na jakąś konkretną religię, ale mówią, że wierzą, że istnieje Bóg, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, a po drugie, że nawet jeżeli to nie jest koniecznie Bóg chrześcijańsko-żydowski, to co mówi Biblia, jest prawdą. Niektórzy, na przykład członkowie finansjery no żydowskiej, bo jakiej, mówią wprost, że w Boga ciężko wierzyć, ale w Biblię nie wierzyć to głupota. Czytam. Księga Przysłów, rozdział 3, wersety od 5 i następne. Otóż zasada brzmi tak. Z całego serca zaufaj Bogu. I nie polegaj na swoim rozsądku. Myśl o nim na każdej drodze, a on twoje ścieżki wyrówna. Nie bądź mądrym we własnych oczach. Boga się bój i zła unikaj. To ciało zapewni zdrowie, a pokrzepienie twoim kościom. Czcij Pana ofiarą swojego mienia i pierwocinami całego dochodu. A twoje spichrze napełnią się zbożem i tłocznie przeleją się moszczem. Tyle. Macie wszystko, czego chcecie. Zaufaj Bogu, a On wyprostuje twoje ścieżki. W jakiekolwiek tarapaty nie wpadniesz, On cię z nich wyprowadzi. Po drugie, mądrości szukaj u Boga, a nie w swoim rozsądku, a to zapewni ci zdrowie. Słyszeliście wyraźnie. To ciało zapewni zdrowie, a pokrzepienie twoim kościom. I po trzecie, czcij Pana także oddając Mu pierwociny swojego dochodu, a na to Słowo Boże mówi, twoje spichrze napełnią się zbożem, a tłocznie przeleją się moszczem. co oznacza w Biblii, krótko mówiąc, wszelki dostatek. Nie tylko dostatek, że będziesz mieć tyle, ile potrzebujesz, chleba naszego powszedniego, ale słyszeliście, przeleją się moszczem, twoje spichrze przepełnią się zbożem. Będziesz mieć znacznie więcej, niż potrzebujesz, będziesz mogła, będziesz mógł rozdawać.
Bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Teraz kolejna rzecz, która nam wyniknęła z tej historii, to jest honor. Nie splendor, ale honor. Spoglądając na swoje życie, Józef na pewno zauważył, że nie wierzył Bogu, tylko wierzył swojemu ojcu. Ale w sytuacji, kiedy bracia chcieli go zabić, ojciec nie był tak władny, żeby go obronić. On zrozumiał, że to Bóg musiał go obronić. Zrozumiał też, że nie splendor się liczy, a więc to, co czy inni o nim myślą, że on jest wielki, czy go lubią, czy go szanują, czy go chwalą, ale liczy się wiedza, którą w sobie ma, rzetelna i honor. Honor zaraz sobie jeszcze nazwiemy. On go nie miał na przykład wtedy, kiedy gadał na tych swoich braci do ojca. Rzeczywiście był kapuś, no i tyle. Bo widać, że ojciec nie wyciągnął z tego żadnych konsekwencji. Nikt wobec nich nie wyciągnął żadnych konsekwencji. A więc prawdopodobnie ludzie gadali na tych jego braci głupoty. A on powtarzał plotki. I tyle. I chciał być grzecznym synusiem, który powtórzy tatusiowi, co inni ludzie gadają o jego synach. Teraz czytam wam rozdział 39, żebyście zrozumieli, czego się nauczył Józef, jak istotny jest honor. Otóż, jak Józef dotarł do Egiptu, zaufał Bogu i to nie miało, zauważcie, żadnego znaczenia, że był niewolnikiem. Bo posłuchajcie, co się stało. Pan Był odtąd z Józefem i dlatego wiodło mu się dobrze. I był w domu swojego pana, Egipcjanina. Ten jego pan spostrzegł, że Bóg jest z Józefem i sprawia, że mu się dobrze wiedzie, cokolwiek czyni. Darzył więc on Józefa życzliwością, tak, iż Józef stał się osobistym sługą Potifara. Potifar uczynił go później zarządcą swojego domu, oddawszy mu we władanie cały swój majątek. A odkąd go ustanowił zarządcą swojego domu i swojego majątku, pan błogosławił domowi tego Egipcjanina przez wzgląd na Józefa. I tak spoczęło błogosławieństwo pana na wszystkim, co Potifar posiadał w domu i co Potifar posiadał w polu. A powierzywszy cały majątek Józefowi, nie troszczył się już Potifar przy nim o nic, tylko o to, aby miał takie pokarmy, jakie lubił jadać. Kapujecie? Chłop się zupełnie wyłączył przy nim. Niby był jego panem, ale w zasadzie oddał mu całą swoją władzę. Tyle tylko, że Józef odebrał jedną lekcję, ale jeszcze zdaje się nie odebrał drugiej, w związku z tym musiało się coś wydarzyć. Widzicie, że Bóg błogosławi Józefowi i dobrze mu się wiedzie, ale jeszcze musi przyjąć, jak powiedziałem, jedną lekcję. Nie korzysta do końca z darów i talentów, które otrzymał. Zamiast je rozwijać, przystopował. Więc Bóg udziela mu drugiej lekcji. Józef miał piękną postać i miłą powierzchowność. Przystojniacha był, mówiąc krótko. Po tych więc wydarzeniach zwróciła na niego uwagę żona Potifara, jego pana, i powiedziała do niego: połóż się ze mną. Oczywiście wiadomo, że nie chodzi o to, że się położyli i oglądali razem telewizor, tak? On jednak nie zgodził się i odpowiedział żonie swojego pana. Teraz, posłuchajcie, to jest to, co nazywam honorem. Odpowiedział żonie swojego pana: pan mój o nic się nie troszczy, odkąd jestem w jego domu, bo cały swój majątek oddał mi we władanie. On sam nie ma w swoim domu większej władzy niż ja i niczego mi nie wzbrania, wyjąwszy ciebie, ponieważ jesteś jego żoną. Jakże więc mógłbym uczynić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? No i tyle. Ale myślicie, że ta se odpuściła? Nawiasem mówiąc, mili panowie, zauważcie, co się dzieje z żoną, jak chłop się skupia na żarciu. Bo od tego się cała historia zaczęła. Potifar nie troszczył się już o nic, tylko żeby miał takie pokarmy, jakie zwykł jadać. Tu chodzi w ogóle o to, że jak facet zaczyna dogadać sobie, to kobieta zaczyna tracić cierpliwość jego. Okej? Ale to na razie zostawiam tego. No więc raz się jej nie udało, to dziewczyna się dalej do niego dobierała. Ale mimo że go namawiała, jak mówi Pismo Święte, codziennie, nie usłuchał jej i nie chciał położyć się przy niej, żeby z nią żyć. Pewnego dnia, gdy wszedł do domu, żeby spełniać swoje obowiązki, a nikogo z domowników akurat tam nie było, uchwyciła go za płaszcz i powiedziała: połóż się ze mną. Lecz on wyrwał się, zostawił płaszcz w jej ręku i wyszedł gwałtownie na zewnątrz. A wtedy ona, zdenerwowana i widząc, że zostawił swój płaszcz oraz że wybiegł na dwór, zawołała domowników i powiedziała im tak: patrzcie, sprowadzono do nas tego Hebrajczyka, a on chce tu u nas swawolić. Przyszedł do mnie, żeby się ze mną położyć, ale zaczęłam głośno krzyczeć, że nie chcę. A gdy tak krzyczałam, zostawił u mnie swój płaszcz i uciekł na pole. I zatrzymała jego płaszcz u siebie. A kiedy przyszedł pan Józefa do domu, opowiedziała o tym zajściu w taki sposób: wszedł do mnie ów sługa, Hebrajczyk, którego do nas sprowadziłeś, aby ze mną swawolić. Ale gdy zaczęłam krzyczeć, zostawił u mnie swój płaszcz i uciekł z domu. Kiedy pan jego usłyszał te słowa swojej żony, która mu dodała: tak to postąpił ze mną ten twój sługa, zapałał wielkim gniewem. Polecił schwytać Józefa i oddać go do więzienia, gdzie znajdowali się więźniowie Faraona. Otóż, kochani, honor nade wszystko. Co człowiek zasieje, to później rządź będzie. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Pan Jezus mówi wyraźnie, dawajcie, a będzie wam dane. Ale na początku też mówi, uważajcie, bo co dacie, to wy dostaniecie. Dlatego mówi, nie sądźcie, żebyście i wy nie byli sądzeni. Jak będziecie sądzić, to i was także osądzą. Mówi, nie potępiajcie, abyście i wy nie zostali potępieni. Mówi, dawajcie miarą dobrą, a w domyśle także dobre rzeczy dawajcie miarą dobrą. A wam również wsypią w zanadrza wasze miarą utrzęsionku. Taką wsypią w zanadrza wasze. Jeżeli chcecie igrać z ogniem, to igrajcie. Ale potem nie dziwcie się, że coście sami posiali, to potem zbieracie. Coście dali, to otrzymacie po 7-kroć, po 30-kroć i po 100-kroć. Dokładnie tego, co innym żeście dali. Ta zasada jeszcze jest na inne sposoby wyrażona jako złota zasada. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Albo to czyń drugiemu, co ty byś chciał, żeby tobie czynili. Na różne sposoby ta zasada jest wyrażona. I ona, jeszcze raz powtarzam, tyczy się pieniędzy. Pieniądze w ogóle, kochani, bardziej niż, nie wiem, relacje jakieś tam seksualne czy jakieś inne rzeczy, pieniądze znacznie bardziej sondują twoją wiarę w Boga. Pan Jezus o niczym innym nie powiedział, że jest tak istotne, gdy chodzi o wiarę w Boga, jak o pieniądzach. Zauważyliście? Powiedział wyraźnie, nie można służyć Bogu i mamonie. Nie można służyć Bogu i mamonie. Po tym poznajesz swoją wiarę w Boga, czy służysz mamonie, czy ona służy tobie. Co robisz z pieniędzmi? Okay. Albo co one z tobą robią, to jest wyznacznik tego, jak wierzysz w Boga i jakie życie prowadzisz. To jest wyznacznik tego, co siejesz w swoim życiu i co, może nie za miesiąc, może nie za dwa, może za rok albo za dwa, ale co na pewno zbierać będziesz. Tyle. No właśnie, Józef miał władzę nieprawdopodobną w swoich rękach, bo już do niego dotarło, że nie liczy się tytuł. Po co mu był tytuł, wiecie, jakiegoś przydupasa Faraona? Po co mu był taki tytuł? Skoro miał taką samą władzę jak on, a nawet większą, bo mógł operować jego pieniędzmi, zarządzać jego majątkiem, to się liczyło. Chłop to uwielbiał. On miał dwa dary w swoim życiu. Dar tłumaczenia snów i dar zarządzania majątkiem doczesnym. Cokolwiek nie dostał w łapy, strukturę, pieniądze, nieruchomości, dobra wszelakie, potrafił obrócić to i obrócić tym i pomnożyć to dobro. Takie były jego dary. Uwielbiał to robić. Zresztą historia nam pokazuje, że był sens, żeby takie dary dostał. Ale w tym wszystkim po to robił, żeby innym służyć. No? Ta jego służba miała granicę. Stwierdził, nie będę, co to ma znaczyć? Pan mi dał wszystko, ale nie ciebie, babu. Więc ty go nie zdradzaj, bo ja go nie zdradzę. Nawet jeżeli, jak widzicie, Józef musiał pójść do więzienia. Służba wiąże się z teraz nie o to chodzi, że macie teraz załatwiać, rozumiecie, wszystkim dookoła, wszystko z Afryką. Nie o to idzie. Idzie tylko o to, żebyście wiedzieli, kto komu służy i po co. Pracujesz dla pieniędzy, czy pieniądze pracują dla ciebie? A wiem, to jest hasło, które wszędzie, wszyscy ludzie, którzy się zajmują instrumentami finansowymi, to jest hasełko, które po prostu pyk, płynie z ust, no, okej, pieniądze mają pracować dla ciebie. Okej. Ale większość potem tych ludzi, jak ich dorwę i zaczynam sądować, to okazuje się, że to wy harujecie dla pieniędzy, a nie one dla was. Powiedzcie sobie szczerze. A zatem, jak mówię o honorze, no to jest pytanie, które powinniście sobie... Bo to nie jest tylko kwestia, widzicie, że ten nie chciał swojego pana zdradzić i nie poszedł spać z jego żoną. Zresztą, co, życia nie znacie? Są historie na porządku dziennym. I przypuszczam, że jak tą historię tu usłyszeliście, to niektórym z was przeleciało przynajmniej 2-3 przykłady przez głowę, że aha, już by ten czy tamten tą historię zrozumiał, no. To by musiał tę swoją trzecią dziołkę zostawić i do pierwszej żony wrócić. Teraz ja nie znam tam waszych układów, tylko wiem, jak jest na świecie. Czytam dalej. Józef poszedł do więzienia. A kiedy przebywał w tym więzieniu, Pan znowu z nim był, okazując mu swoje miłosierdzie. Tak, że zjednał on sobie prawie natychmiast naczelnika więzienia. Tu też ów naczelnik więzienia dał Józefowi władzę nad wszystkimi znajdującymi się tam więźniami. Wszystko, cokolwiek mieli oni robić, spełniali tak, jak Józef to zarządził. Naczelnik więzienia nie wglądał już w ogóle w to, co było pod władzą Józefa, ponieważ wiedział, że Pan był z nim i sprawiał, że udawało mu się wszystko, co czynił. Okay? Pierwszą lekcję przyjął, jak szedł w kajdanach, moje aktywa są we mnie. Drugą lekcję przyjął, honor nade wszystko. Honor nade wszystko. Nie ma takiej sytuacji, w której bym uległ, w której bym powiedział, a dobra, okay, prześpię sobie z tą babą i będę mieć spokój. Nie ma takiej opcji. Wartości, wartości, jeszcze raz wartości. Jak ktoś mówi etos, to to jest etos. I co w związku z tym? Nauczył się tam zarządzać majątkiem finansowym, bo od tego, za to był głównie odpowiedzialny, obracał dobrami materialnymi wszystkimi możliwymi wtedy, okay? Ale co, czego jeszcze nie umiał? Nie potrafił zarządzać strukturami. Dlatego się chłopak znalazł, dlatego zatarł ręce i on wiedział, że Bóg ma dla niego, rozumiesz, kolejną okazję. Znalazł się w więzieniu, a w więzieniu co, jakim tam majątkiem miał zarządzać? Jedyny majątek, jaki miał, to były zasoby ludzkie, czyli więźniowie. Jabujecie, i w ciągu paru tygodni naczelnik się wycofał, a Józef okazało się taki z niego więzień, że no, wszystkimi rządził. I jak naczelnik zauważył, jak on rządzi tymi więźniami, machnął ręką i to samo, co tamten zrobił. A, mówi, idę stąd. To ty już tu rządź. Okay? Tak było. Józef skorzystał z kolejnej lekcji, okay, jako z okazji. Jakie jest twoje podejście do wydarzeń tragicznych, czy trudnych, czy próbujących cię w życiu? Jeżeli nie wiesz, jaka jest twoja misja, jeżeli nie masz zaufania w Bogu, jeżeli nie masz etosu swojego, rycerskiego, honorowego, no to jak ci się coś zwali pod nogi, to zaczynasz albo panikować, albo się denerwować, albo jakieś nerwowe ruchy wykonywać, no bo to nie jest zgodne z twoim planem. Jedyne, co jest zgodne z twoim planem, co ma być zgodne z twoim planem, to jest twoja postawa serca. To są muskuły twojego serca. To są muskuły twojego sumienia. Nic więcej. Jak to masz czyste, to, chłopaku albo dziewczyno, masz pomysłowość, masz kreatywność na poziomie przewyższającym Alberta Einsteina w ramach tej dziedziny, którą Bóg ci powierzył. A zatem ostatnia rzecz w tych lekcjach to jest, po tym, jak już wiesz, że masz zaufać Bogu, to jest zaufaj, i że masz zaufać obietnicy Bożej, to jest zaufaj swoim talentom. Niektórzy z was, to jest najgorsze, nie wiedzą, jakie mają talenty. Jak można ufać czemuś, skoro nie wiadomo, co się ma, nie? I teraz co? Czy ktoś z was oglądał film Coco Chanel? Polecam. Coco Chanel jest znana jako kreatorka mody, tak? Coco Chanel jest znana jako kreatorka marki, nie jednej. Film ten genialnie pokazuje, jak ta dziewczynina przez większość swojego życia wpędzała się w coraz gorsze tarapaty tylko i wyłącznie dlatego, że talent, który miała w oczywisty sposób wyłożony jak na tacy w każdym ruchu jej ręki, lekceważyła, a wymyśliła sobie, że ma jakiś inny. Talent jej polegał na tym, że tworzyła kreację. Potrafiła szyć, oczywiście, ale to nie to było istotne. Potrafiła tworzyć kreacje, które były szokujące, rewolucyjne, jak na tamte czasy, nowoczesne, ale też takie, które podobały się kobietom. Kobiety szalały za tymi kreacjami. Najpierw to były kapelusze, ale potem jakieś stroje, na przykład na karnawał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Coco Chanel przez kilkadziesiąt lat pierwszych swojego życia natomiast marzyła o karierze szansonistki. No ona zostanie, wiecie, kimś takim jak Edith Piaf. Śpiewała po jakichś kabaretach, no ale żeby po tych kabaretach się utrzymać, no to musiała się zamieniać czasem w zwykłą prostytutkę. Potem się okazało, że jak była zwykłą prostytutką, to nie zarabiała tyle, co trzeba, to się zamieniała w ekskluzywną kurtyzanę. Ale rozumiecie, aż wreszcie ktoś jej jasno powiedział, jak stanęła na tych deskach, dziewczyno, no umiesz śpiewać tak, żeby występować w kabarecie, ale przed tobą nie ma żadnej przyszłości. Bo tak to potrafi byle kto zaśpiewać. Ty nie masz talentu. No i tak się załamała i stwierdziła, że skoro nie ma talentu do śpiewania, no to pewnie ma talent do prostytucji, no i tyle. Ale dramat. Mówicie, później weszła w zupełnie związek tragiczny, który musiał się skończyć tragicznie w jej życiu. I dlatego później, co prawda, sukces osiągnęła taki w karierze i w biznesie, ale no, kosztem całkowitego załamania jej życia osobistego. To była nieszczęśliwa kobieta. Dlatego stąd też przypuszczam takie zacietrzewienie w biznesie. Otóż oglądnijcie sobie ten film pod nawet faceci, bo ja ten film oglądałem pod tym kątem i pod tym kątem był niezwykle ciekawy. Jak ty, widząc z boku jej zachowanie, widzisz dokładnie, co jest jej talentem, a ona tego talentu, cholera jasna, nie widzi. Większość ludzi, jakich ja znam, patrząc z boku, mogę powiedzieć im natychmiast, mówię, pozwól, to są sensacje w tobie. Weź się tym zajmij, weź to rozwiń. A oni słuchają jakichś ambicji zaszczepionych w nich przez kogoś innego i próbują je realizować i nic im z tego nie wychodzi. Załamują się, odwracają się od siebie, mówią, a nędza ze mnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie wiesz, jakie są twoje talenty, to się dowiaduj. I nie ustępuj, aż dopóki się nie dowiesz, nie będziesz mieć pewności, że tak, to jest to. A nie dowiesz się przy zielonym stoliku, to jest inna rzecz. Jeżeli przeczuwasz w sobie jakiś talent, to zrób coś w ramach tego talentu. Pójdź dalej. Ci natomiast z was, którzy uważają, że mają jakieś talenty, niech sobie odpowiedzą na pytanie, na jakiej podstawie tak sądzą. Dlaczego uważasz, że coś jest twoim talentem? Bo coś ci w miarę wychodzi? Mi w miarę różne rzeczy wychodzą. Rozumiesz, ale później wtedy okazało, że mam za 750 talentów. No nie mam. Nie mam takiej opcji. Nie jestem omnibusem i zresztą to byłby bezsens. Okej, mam parę talentów różnorakich. Niektóre z nich wiem, że były na pewien czas w moim życiu, a inne wiem, że są na zawsze. Po pierwsze, słuszne pytanie o pomnożenie czasu, o multiplikację, że na pewno wykorzystujesz wszystkie metody, żeby zwiększyć nie tyle swoją wydajność, bo mi nie o to chodzi, okay? Ale żeby zwiększyć swój czas, zasoby czasowe. Że naprawdę musisz powtarzać jedną i tę samą rzecz z jedną osobą, z jedną osobą, z jedną osobą, z jedną osobą. Nie ma na to lepszego pomysłu? Może nie ma. Może tak trzeba. Ale może jest. Ale jest jeszcze jeden bardzo istotny element w tym, jak się odkrywa swoją misję. Masa ludzi mówi o swojej pasji. Niektórzy mówią, żeby sięgnąć tam, nie wiem, do dzieciństwa. No, co tam ci się marzyło w dzieciństwie, to będzie. Ja się z tego śmiałem, bo jak byłem dzieckiem, to chciałem być szpiegiem. Wiedzieliśmy, rozmawiali na ten temat. No i właśnie dzisiaj mi się to przypomniało i wróciłem do siebie do pokoju, też się śmiałem. I potem się kaptałem, że ej, zaraz. Ale w zasadzie jako jezuita to trochę mi się sprawdziło. Nie? Więc muszę się temu dobrze... Może rzeczywiście ten powrót do dzieciństwa, tam coś może być. Otóż, żeby odkryć swoją misję, musicie odkryć miłość swojego serca i nienawiść swojego serca. Żeby odkryć swoją misję, musicie odkryć swoją służbę, więc czemu się chcecie poświęcić, choćby wam za to nie płacili, choćby wam zabraniali. To musi być taka rzecz, żebyście chcieli ją robić, to jest misja, ale też z drugiej strony, żebyście byli pełni gniewu w związku z tą misją. Thank you.
Był to fragment audiobooka ojca Fabiana Błaszkiewicza pod tytułem Jestem legendą, lekcje świętego Józefa Egipskiego. Audiobook wydany przez wydawnictwo fonograficzne MO Records, które realizuje prawdziwie chrześcijańską misję. Życzę Państwu dobrej nocy, a przed nami nocny program Katolickiego Radia Podlasie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.